25 kwietnia 1986. Konsensus. Nie ma nic okropniejszego dla intelektualisty lub dla artysty, niż zetrzeć się z 50 osobami, które tak samo czują i tak samo myślą. To, co stanowi siłę demokracji, powszechna zgoda, dla artysty lub dla myśliciela, stanowi mur, o który rozbije się jego oryginalność w poszukiwaniu emocji czy prawdy. Wypowiedziałem to zdanie trochę machinalnie gdzieś rano przed moimi studentami. Ale po zastanowieniu uważam, że jest słuszne. Uczy mnie zresztą tego moja codzienna walka o narzucenie Francuzom Beksa. Tak jak dawniej nauczyły mnie tego trudności w przemycaniu kilku twierdzeń, gdy pisałem jeszcze pracę habilitacyjną. 25 kwietnia 86. Odpowiedź. Chciałem wiedzieć, to już wiem. Niepokojące, filozoficzne, głębokie pytanie, które sobie zadałem wczoraj wieczorem. Kiedy zachowujesz się jak chuj i sam sobie z tego nie zdając sprawy? Znalazło dziś rano odpowiedź nie do odparcia. Nyczek odpisał na moją propozycję adaptacji tego tekstu, który chcę opublikować w albumie, jeśli takowy byłbym kiedyś w stanie wydać. Mój poczciwino, pisze mniej więcej, we dwóch to można pisać książkę kucharską, ale nie dzieło literackie. Otworzę mały nawias. Nie zawsze tak śpiewał. W czasach, gdy publikacja jego tekstu miała zależeć tylko ode mnie, w albumie, którego miałem być wydawcą, moja propozycja wydawała się Nyczkowi całkiem naturalna i godził się na to, żeby mój podpis figurował obok jego. Tak więc zarzut, że jestem idiotą, proponując takie rzeczy, jest świeży, a ironia Nyczka bardzo okolicznościowa. Prawdą jest, że tymczasem album Beksa ukaże się w Polsce, wydany przez Arkady, z jego tekstem w charakterze przedmowy i że w takim układzie Nyczek więcej już mnie nie potrzebuje. I tu zamykam nawias. Wracając do jego listu, to, co w nim znalazłem cennego, to odpowiedź na pytanie, kiedy zachowuje się jak chuj, samemu nie zdając sobie z tego sprawy. Tak więc rozumiem teraz, że musiałem być głupcem, proponując mu adaptację tekstu, od tak jakby no, nigdy nic. Bo choć w moim geście nie było ani złośliwości, ani pogardy, ani arogancji, no może troszeczkę, za to głupoty była masa. Nie zauważyłem czerwonej linii, jaką wyznacza miłość własna każdego autora i za którą nie wolno przełazić buciorami. Gdybym sobie zdał wówczas sprawę z tego, co robię, gdyby w tym momencie zapaliło się światełko ostrzegawcze, to na pewno bym się wycofał. Na pewno? No, powiedzmy. Ale co się stało, to się stało i się nie odstanie. Pozostaje teraz wybrać sposób zachowania się na przyszłość, upierać się przy swoim, czy przepraszać. Jeśli przeproszę, powie, Dmochowski popełnia gafy, po czym skamle, no idiota. A więc upierać się przy swoim? Wtedy z idioty stanę się bezczelnym chujem. Po zastanowieniu dochodzę do wniosku, że bezczelny chuj bardzo mi się podoba. No jak już być durniem, to na całego. Tak więc nie wycofam się z niczego, i nadal będę wymagał od Nyczka, żeby mnie upoważnił do napisania od nowa jego tekstu, który jest bełkotliwy, niekoherentny i absolutnie nie do przyjęcia na francuskim kartezjańskim gruncie. Zasłużyłem sobie na policzek, bo że jestem idiotą, to fakt. Ale jeśli ktoś pluje mi w twarz, no to trzeba mi wyższych racji, żeby spokojnie się otrzeć i utrzymywać, że to pada deszcz. 26 kwietnia 86. Konsensus 2. Zadaję sobie pytanie, która z nich jest straszniejsza. Tyrania gułagów czy tyrania powszechnej zgody. Dlatego, którego opinia odbiega od większości, nie ma między nimi wielkiej różnicy. Równie dobrze zaregluje mu usta więzienna brama, jak i przeciwny pogląd, który podziela 50 ludzi. Spontaniczna czy zbudowana, nieświadoma czy zaplanowana dla tego, kto pada jej ofiarą, tyrania zawsze jest podobna do siebie samej. Czyż mam się pocieszać tym, że to nie kordon policji, a tylko kustosze francuskich muzeów, jednomyślnie uznający malarstwo Becksa za dekadenckie, którzy zabraniają mu do nich wstępu? Jest równie skutecznie zakneblowany w liberalnej Francji, jak byłby w totalitarnym Związku Radzieckim, gdyby za czasów socrealizmu był abstrakcjonistą. Niech 100 kwiatów rozkwita, mawiał Mao. Gdzie? Tu? No, z pewnością nie. Może w Pekinie, w czasach rewolucji kulturalnej, ale na pewno nie w słodkiej Francji. Tu powszechna zgoda w dziedzinie sztuki, estetyczna jednomyślność i spontaniczna odmowa ze strony decydentów są bardziej skuteczne w niwelowaniu różnic między artystami niż więzienny mur. Ta sztuka nie mieści się w estetyce naszego muzeum. No ileż razy taką właśnie odpowiedź dali mi najróżniejsi funkcjonariusze kultury? 5, 8, 20? No prawdą jest, że z obrazów Becksa nie bucha optymizm. Radość życia i wdzięczność za dobrodziejstwa wolnego społeczeństwa. To sztuka rozpaczy i nicości. Sztuka niemożliwego szczęścia na ziemi. Przynajmniej dla nas, to znaczy dla jednego z ostatnich pokoleń prześladowanych przez śmierć, chorobę, nienawiść i strach. Ale czyż nie ma w choć jednym francuskim muzeum małego miejsca na inną niż oficjalną sztukę? Czyż nie ma choć jednego kustosza, który ośmieliłby się uznać, że Becks jest wielkim malarzem i na równi z Picassem wart jest pokazania go ludziom? Boże, jak tu nie przyznać racji terrorystom? Zaczynają od bicia głową w mur powszechnej zgody i liberalnej jednomyślności, po czym nie pozostaje im już nic innego, jak walnąć ją w mordę bombą. Straszna jest tyrania większości. 26 kwietnia 86. Szaleńcy. Przechodząc wczoraj przez Valmy, spotkałem pewnego człowieka, który w 6 miesięcy po zakończeniu wystawy przyszedł kupić duży afisz. Czy lubię to malarstwo? No proszę pana, rzeczy mi się podoba. Ja na jego punkcie oszalałem. Mówi, że przez 6 miesięcy, jak je spędził w szpitalu, marzył o afiszu. W dniu wyjścia natychmiast przybiegł do galerii. Ale nie ma szaleńców pomiędzy urzędnikami Wydziału Kultury, pomiędzy kolekcjonerami, którzy inwestują, pomiędzy płatnymi krytykami, a nie właścicielami galerii. Bo jakżeż doszliby do tego, do czego doszli, gdyby byli opętani? Szaleńcy nie mają życiowych sukcesów. My, panie, jeszcześmy nie oszaleli. A przecież przypominam sobie, że Solon, na to, żeby go wysłuchali Ateńczycy, udał, że stracił zmysły. Wyszedł na agorę i zaczął się wiercić, gestykulować i tańczyć. Wszyscy nastawili ucha na to, co miał do powiedzenia, bo w owych czasach myślano, że wariaci są nawiedzeni przez bogów. Ale to nie te same czasy i nie w tej samej demokracji żyjemy, bo w naszej miejsce szaleńców zajęli absolwenci historii sztuki z dyplomami. 27 kwietnia, niedziela. Przecież to dzisiaj niedziela. No chodź, moja śliczna mamusiu. Wiem, Marzuli, mama. Ostajasz w pokoju w dzień odpoczynku. W nocy z Belgii wróciła Ania. Była tam na pokazach mody. Obudziliśmy się wcześniej i spędzamy ranek razem. Zanim wieczorem odprowadzę ją do opery na galę mody, w której bierze udział. Pada dzisiaj trochę mniej niż ostatnimi dniami, ale choć jest już koniec kwietnia, zaledwie kilka liści pokazało się na drzewach i jest zimno. Jabłoń obok naszego domu zazwyczaj w tej porze roku cała pokryta kwiatami, ma ich zaledwie kilkaset małych, wątłych i na wpół zmarzłych. Wyciągam z boksu obraz rowerzysty, który od przyszłego wtorku ma być wystawiony na salonie majowym. To cała operacja, która wymaga przesunięcia innych obrazów. Pozwala nam to przyjrzeć się im wszystkim naraz. Gdy je wyjmuję jeden po drugim, Ania wielokrotnie powtarza: nie, to jest niezwykłe. Boże, Boże, jakżeż one są piękne. Spokojny dzień spędzony w domu z moją ukochaną żoną. Na szczęście jest już daleko za mną okres niedziel na ławce w parku. Był tu ponury etap mojego życia. Etap, w którym jedyną moją rozrywką było w niedzielę usiąść na ławce na skwerku koło numeru 32 bulwaru Marbeau naprzeciw Lasku Bolońskiego, gdzie mieszkałem w małym pokoiku dla służby. Nie znałem w tamtych czasach nikogo. Umiałem zaledwie kilkanaście słów po francusku i nie miałem grosza w kieszeni. Nie miałem również papierów ani żadnej stałej pracy. Jedynym sposobem, żeby zapomnieć o istnieniu, być może bardziej bolesnym niż wszystkie trudy przebytego tygodnia, było usiąść w niedzielę na jednej z tych sławetnych publicznych ławek. Publicznych ławek, jak śpiewa Brassens, i wewnętrznie wyć z samotności. Po czym wracałem do mojej nory, płakałem, onanizowałem się i zapadałem w głęboki sen. Było to pół roku po tym, jak pewnego pięknego popołudnia w październiku 1964 roku wysiadłem na dworcu lotniczym inwalidzi z walizką i 22 frankami. Stanąłem nad brzegiem Sekwany i patrzyłem na wodę płynącą pod mostem Aleksandra III. No i gdzie też ja będę dzisiaj spał? Zadawałem sobie obsesyjne pytanie. Bagietka kosztowała wtedy 46 centów. Dwa miesiące później znalazłem na pewien czas pracy jako kreślarz i sprzątacz pracowni u architekta Pierre Chateau na bulwarze Perrier, 17 dzielnicy Paryża. Dostawałem za to 200 franków miesięcznie. Pracowałem 12 godzin dziennie, szczęśliwy, że mam coś do roboty i że dzięki temu uzyskam umowę o pracę, a na jej podstawie nareszcie zdobędę legalne papiery. Wieczorami Chateau przyjmował szampanem swoich klientów i wszystkich częstował orzeszkami. Napychałem się nimi, bo nigdy nie byłem pewny, czy następnego dnia będę miał co jeść. Nic jeszcze nie rozumiałem z tego, co do mnie mówiono po francusku, prócz tej rytualnej odpowiedzi, jak dzisiejsze, nie, dziękuję, którą dawał mój chlebodawca, gdy gestami prosiłem o podwyżkę. Nie mam forsy, kochasiu, nie mam forsy. W soboty pewien polski mnich, ojciec Placyd, przyjmował u siebie na ulicy mistrza Alberta, takich jak ja, biedaków, i dawał im suche ciasteczka. Idąc do niego, zatrzymywałem się w sklepiku spożywczym obok, żeby kupić bagietkę i litr mleka. Jadłem to wszystko w pobliskiej bramie, żeby nie rzucać się na owe ciasteczka i nie połknąć ich wszystkich naraz. Jeśli był to ponury okres, to również z powodu wspomnienia nieszczęśliwej miłości, która wypędziła mnie z Polski. Jednej z tych młodzieńczych, gwałtownych miłości, które ranią ciało i umysł i na całe życie pozostawiają ślady. Bezsenność, która mnie prześladuje do dzisiaj. 10 lat słuchowych obsesji i depresja nerwowa, przez którą rzeczywistość nabrała dla mnie ołowianych barw. Nienawidzę niedziel, śpiewała Juliette Gréco. Nienawidziłem owych niedziel spędzanych na ławce w parku, samotnych, dziwnie słonecznych. Wiosną 1965 roku, pustych i rozpaczliwych. Ósmy kwietnia 1986. Bank. Żabciu, zła wiadomość. Bank odmówił nam przedłużenia terminu zwrotu pożyczki. W domu masz od nich list. Napiszą to jeszcze raz poleconym z żądaniem potwierdzenia odbioru. Spotykamy się za nią na projekcji w Narodowym Centrum Kina, gdzie zarówno nasze, jak i inne krótkie metraże wybrane do Cannes są wyświetlane dla prasy. Zupełnie go dziś nie czuję. Scena z tangiem nie kończy się i rzeczywiście mam wrażenie, że wszystko tu od sasa do lasa, jak to powiedziała ta urzędniczka z Centrum Pompidou, pani Breton. 4 osoby wychodzą z sali. Ktoś zasłania sobie oczy i powtarza półgłosem: next, 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 next. Po projekcji już na ulicy biorę Anię za rękę. Ale co ci jest? Nie czujesz się dobrze? No co, co? To w tym właśnie momencie mówi mi: Żabciu, zła wiadomość. Milczę, ale 3 słowa wirują mi obsesyjnie w głowie. To już koniec? To już koniec. To jest już koniec. W samochodzie Ania ulega słabości i cała litania wyrzutów bije mi w twarz. Na co był ten głupi film? 2 dziewczyny, które siedziały obok mnie, zachowywały się zupełnie tak, jak ten babsztyl z Centrum Pompidou. Jedna zakrywała sobie rękoma twarz, a druga powtarzała: o, o, widzisz, a teraz Berlioz, o, i dawaj go tu. I byle co, i tralala, i tralala. Potem obie wyszły przed końcem. A ponadto odkryłam, że zapłaciłeś Poremskiemu 8 000 franków za reportaż, którego nigdy nie zrobił. Byłam przed godziną w domu i dokładnie przejrzałam twoje rachunki. I ta hipoteka, którą zaciągnęliśmy na nasze mieszkanie. Po co? Po co? Gdybym się nie była tak źle czuła tego dnia, to by się to wszystko inaczej odbyło. Nie podpisałabym. Bank, jak nam pożyczał forsy, to nie żądał żadnej gwarancji. A teraz nagle ta hipoteka? Oboje milczymy. To nie przeszłość się liczy, kochanie, przerywam ciszę. To nie przeszłość. Tu liczy się tylko przyszłość. Ważne jest tylko, jak tu znaleźć rozwiązanie. I cały problem jest w tym. Ale wiem, że w oczach Ani wygląda to wszystko inaczej. Jak 9/10 ludzi potrzeba jej zwłaszcza winowajcy. Ma daleko większą potrzebę wygadnięcia mi wszystkich żalów niż znalezienie konkretnego wyjścia. Po raz setny od nowa robię rachunki. Mamy w tej chwili 272 000 franków długu w banku. Jeśli natychmiast sprzedam nasze złoto, które obecnie osiągnęło najniższą cenę od czasu, kiedy je kupiliśmy, dług zmniejszy się do 200 000. Czy któryś z twoich przyjaciół nie mógłby nam pożyczyć 50 000? Na przykład Peris kręci głową na znak, że nie. No mówiłaś o tym wszystkim z mamą. Pytam po długim milczeniu w samochodzie. Wszystko jej powiedziałaś? Nie? Tak. Przypominam, że mieliśmy nikomu nic nie mówić. Czy jesteś pewna, że w tym liście chodzi o odpowiedź na moją prośbę o przedłużenie terminu spłaty? Bo wiesz, że napisałem również do nich z propozycją sponsoringu naszej następnej wystawy. Ale skąd? Ania jest pewna siebie. Czytałam. Przecież nie odmawia się sponsoringu listem poleconym z żądaniem potwierdzenia odbioru. No rzeczywiście. Wyjechawszy do domu, pośpiesznie pytam. Gdzie jest ten list? Na twoim biurku. Czytam i natychmiast orientuję się, że Ania wszystko pokręciła. List nawiązuje do tego, który sam napisałem 19 kwietnia. W odpowiedzi dyrekcja banku pisze, nie możemy pozytywnie ustosunkować się do pańskiej prośby. Jeszcze raz sprawdzam daty. 19 kwietnia napisałem do nich proponując sponsoring. Dopiero następnego dnia, 20 kwietnia, napisałem z prośbą o przedłużenie terminu spłaty długu. A poza tym ich list nie wspomina o żądaniu potwierdzenia odbioru. Po prostu zaczyna się od słów: potwierdzamy odbiór pańskiego listu z dnia. W kuchni długo całuję Anię i zwierzam się jej z jedynej rzeczy, jakiej naprawdę się obawiam. Że któregoś dnia puści mnie w trąbę. Śmiejemy się i całujemy, po czym Ania mówi, że niejaki Michel de la Borde, czy Born, dzwonił do mnie, prosząc o przesłanie mu wideokasety z filmem. Absolutnie nie wiem, kto to taki i o co chodzi. Zanotowałaś jego numer telefonu? Nie. Przyklękam na środku salonu i podnosząc prawą rękę, jakby przysięgi, proszę jak mogę najbardziej uroczyście. Błagam, na przyszłość czytaj uważnie listy i notuj numery telefonów ludzi, którzy do mnie dzwonią. No tak, tak. I znów się śmiejemy. 20 kwietnia. Niuanse pychy. Zawsze jest się zagadką dla samego siebie. Uśmiecha się do mnie na ulicy kloszard i pozdrawia mnie. Uśmiecham się do niego i daję mu monetę. Jakiś pijak obrzuca mnie wyzwiskami. Nie zwracam na niego uwagi i idę dalej. Pewien urzędnik na poczcie okazuje zniecierpliwienie, gdy go proszę o informację. Zaraz zaczynam się z nim kłócić. Mój zwierzchnik podniesionym tonem robi mi wyrzuty. Twarz mi tężeje, brwi mi się marszczą i patrzę na niego w milczeniu z naciskiem. A jeśli mu odpowiadam, to powoli i cedząc słowa, których ostatnie sylaby wymawiam z przesadną dokładnością. Jakiś bandzior grozi mi pistoletem. Jestem spokojny, rzeczowy. Wyjmuję portfel i skrupulatnie oddaję mu wszystko, co się w nim znajduje. Mój ojciec daje mi rozkaz nieznoszącym sprzeciwu tonem. Chylę głowę i natychmiast spełniam jego wolę bez szemrania. W jaki sposób odgrywa się we mnie ta sześciowymiarowa gra sympatii i obojętności, przewrażliwienia i dumy, uległości i spontanicznego posłuszeństwa? Znam tryby mego charakteru i wiem, jak funkcjonuje, ale cały mechanizm i jego dynamika umykają mi. Tak więc wiem, że tych sześć postaw opartych jest na specyficznym stosunku sił między mną a moim rozmówcą i na mojej chorobliwej potrzebie dominacji. Jeśli ten stosunek siły jest wyraźnie na moją korzyść, możliwe są dwa warianty. A. W pierwszym z nich mój rozmówca uznaje moją wyższość i szanuje ją. Moja pycha w niczym nie jest więc zagrożona i jestem w stosunku do niego pełen dobrych uczuć. Nie okazuję mu wyniosłości ani pogardy, wręcz przeciwnie i w tym różnię się od moich bliźnich. Jestem dla niego pełen przyjaźni. To też w takiej sytuacji ludzie lubią mnie i ja sam siebie jako tako znoszę. Żałuję dawnych czasów. Jeśli bym się był urodził 200 lat temu jako syn bogatej hrabiny Hołoniewskiej, byłbym z pewnością dobrym panem, ludzkim i lubianym przez swoich chłopów. Tak też jestem sympatyczny i przyjmuję paternalistyczny ton, gdy moi studenci zwracają się do mnie z szacunkiem. Jest to jedna z przyczyn, dla których lubię ich, ochraniam, a czasem nawet biję się o nich. Dla tej samej przyczyny żyję w przyjacielskich stosunkach z Bryńskim, który nigdy nie zapomina podkreślić hierarchicznej różnicy między nami, choć czasem przerywa mi, mówiąc ze śmiechem: co mi pan tam opowiada, panie Luki? To są głupoty. B. Jeśli natomiast mój rozmówca obraża mnie, a stosunek sił jest ewidentnie na moją korzyść, moja pycha, choć zaatakowana, pozostaje nietknięta. Uliczny pijak może więc mnie obrzucać wyzwiskami, ile chce. Jestem niewzruszony i pogodny. Nie zwracam uwagi na jego wrzaski i dalej idę przed siebie. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Bardziej konfliktowa jest przestrzeń pośrednia, ta, w której stosunek sił pomiędzy mną a moim rozmówcą jest w pewnym zakresie zrównoważony, a w innym zróżnicowany, a co do tego, kto w sumie ma prawo do komenderowania, można się spierać. W systemie naszych judeo-chrześcijańskich demokracji jest to zresztą najczęstsza sytuacja, bo w pewnych dziedzinach wszyscy jesteśmy sobie równi, jako ludzie i jako obywatele, choć w innych dzielą nas najróżniejsze pozycje społeczne. Jeden z nas w stosunku do drugiego jest w pewnych aspektach w sytuacji dominującej, a w innych jest zdominowany. Nie znając się dobrze, każdy ma nadzieję, że w sumie zajmuje pozycję komenderującą mimo pozornej równości i na wszelki wypadek warczy: pan nie wie, kim ja jestem, a jak się dowiaduje, że pozycja społeczna, jaką zajmuje ta druga osoba, nadaje mu wyższą rangę niż jego własna, przepraszam mówiąc, och, gdybym wiedział, kim pan jest, nigdy bym sobie nie pozwolił. Co się mnie tyczy, znów są tu możliwe dwie hipotezy. A. Jeśli z jakichś przyczyn wydaje mi się, że zajmuję wyższy szczebel niż mój rozmówca, a ten domaga się równości, czuję się urażony. W tym wypadku moja miłość własna daje o sobie znać bardzo wcześnie i żądanie respektu z drugiej strony wyzwala we mnie agresywność. Jeśli więc jakiś student zaczyna do mnie mówić pewnym siebie tonem, albo sprzedawca w sklepie każe mi poczekać, bo akurat z kimś plotkuje przez telefon, staje się nieprzyjemny, czasem nawet bardzo nieprzyjemny. B. Jeśli jest odwrotnie i z różnych względów czuję się równy memu rozmówcy, a on wymaga ode mnie szacunku, tak jakbym zajmował pozycję dominującą, zaczyna na niego patrzeć z lodowatym wyrazem twarzy i powoli cedzę słowa. Tak więc jeśli dziekan naszego wydziału zagolopuje się i wyniosłym tonem zacznie mi robić uwagi, będę udawał, że patrzę w sufit, żeby mu dać do zrozumienia, że mnie drażni. Moja pozycja pracownika naukowego na uniwersytecie daje mi takie gwarancje dyscyplinarne, jakie poza nami mają tylko sędziowie. Dziekan wie więc, że nie może mi nic groźnego zrobić i jeśli przyjmie wyniosły ton, to go zgaszę natychmiast w pośredni, ale wyraźny sposób. Wszystko, co może mi zrobić, to nienawidzić mnie po cichu i za kulisami starać się zablokować moją karierę uniwersytecką. I stosunek sił będzie odczuwany przeze mnie jako zrównoważony. Moja pycha wściekle się broni przed wymaganiem wyższości z drugiej strony. Wreszcie, powiadam, są dwie sytuacje, w których stosunek sił na moją niekorzyść jest tak ewidentny, no, że mój rozmówca może okazywać bez osłonek swoją absolutną wyższość, a ja nie tylko nie protestuję, ale natychmiast ulegam i stosuję się do tego, co mi każe. Bo w tych dwóch wypadkach jestem w pełni świadomy, że nic nie znaczę przed człowiekiem o wiele silniejszym ode mnie. W pierwszym wypadku pojednawczy ton, jaki przyjmuję, jest wynikiem strachu, jaki odczuwam przed przemocą. W drugim wynika to z autentycznego poszanowania dla autorytetu, którego rozkazom nie ośmieliłbym się sprzeciwić. Tak więc nie opieram się przedstawicielowi prawa, który ma do swojej dyspozycji więzienia i trybunały. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że z takiej czy innej przyczyny zostałem zatrzymany przez policjanta. Tam, gdzie inni zaczęliby się wykłócać z nim albo protestować, ja zawsze zachowywałem pogodny, rzeczowy ton głosu i otwartą, szczerą minę, bo w żadnym wypadku nie miałem szans oprzeć się mu. To też dobrowolnie ulegałem. Tak samo byłoby, gdyby zaatakował mnie jakiś uzbrojony bandzior. Zastosowałbym się skrupulatnie do tego, co by mi nakazał i oddałbym mu bez szemrania, bez złości i bez łez zawartość mego portfela. Drugim jest wypadek, gdy nie sprzeciwiłbym się autorytetowi, który miałby nade mną miażdżącą przewagę moralną. Tak więc już będąc dorosłym człowiekiem, nigdy nie zaprzeczałem ojcu i nie odpowiedziałem mu, nawet jeśli rozkazywał mi zamknąć drzwi z tamtej strony. Po prostu był dla mnie ucieleśnieniem autorytetu. Wybór pomiędzy tymi sześcioma postawami nie wynika u mnie z wyrachowanego rozumowania. Jest spontaniczny, naturalny i pochodzi z tego, że po prostu taki jestem. Zachowuję się jak Doberman, który bez żadnych kalkulacji przyjmuje łaskawą, lecz przyjazną minę w stosunku do małego szczeniaka, który nie zwraca uwagi na ujadanie ratlerka i który boleśnie ugryzie kundla, co stara się go złapać za ogon, który pokaże ku innemu Dobermanowi, co stara się nad nim dominować, który się bez szemrania podda treserowi, bo ten mu grozi batem i który grzecznie słucha swojego pana, bo go szanuje i kocha. Ale prawdę powiedziawszy, tych sześć postaw nie występuje u mnie kolejno. Na ogół pojawiają się one razem w rozmowie od słowa do słowa, od zdania do zdania, w mieszaninie, która się tworzy w mojej podświadomości z łaskawości, obojętności, agresywności, przewrażliwienia, tchórzostwa i szacunku. To dlatego mówię, że o ile znam tryby mego charakteru, to jego funkcjonowanie pozostaje dla mnie zagadką. Bo nigdy nie wiem z góry, jak te postawy będą po sobie występować. Którą przyjmę w danym momencie, ani jaki będzie ogólny rezultat wynikły z ich powiązań. Ale po cóż to wszystko mówię? Zaraz wyjaśnię. Od pewnego już czasu Ania nalegała na to, żebym przestał się stawiać Beksowi i dziecinnie wymagać od niego uznania i wdzięczności. A ponieważ mam dziś rozmawiać telefonicznie z całą serią osób w Polsce, pyta mnie, zadzwonisz do Beksa? A po co? Za dużo rzeczy zostało już między nami powiedzianych. Teraz trzeba trochę milczenia, odpowiadam sentencjonalnie. Nie mówi nic, po czym odchodzi, ale odchodząc rzuca. Im dłuższe jest milczenie, tym trudniej jest potem zacząć ze sobą rozmawiać. W dwie minuty potem znów powraca do tematu. To jest tak jak w małżeństwie. Trzeba, żeby raz jedno, raz drugie ustąpiło. Zresztą twoje przewrażliwienie jest śmieszne. To on jest geniuszem, nie ty. I to nie on tobie, ale ty jemu powinieneś okazywać szacunek. Mimo iż zablokowałem się w moich żalach, odkrywam, że tylko tego oczekiwałem. pretekstu, żeby powrócić do zdrowego rozsądku i do naturalnego zachowania się, zgodnego z hierarchią, jaka panuje między mną a Deksem. Bo rozsądek nakazuje postąpić inaczej. W tej grze mogę wszystko zepsuć. Albo moją agresywnością wysterylizuję Deksa, pogłębiając napięcie, w jakim się znajduje, albo popnę go do granic cierpliwości, zerwie nasz układ. W pierwszym wypadku będę miał obrazy, ale gorsze. W drugim nie będę miał w ogóle obrazów. A w każdym razie Bex jest ode mnie 100 razy silniejszy i jeśli ktoś ma czym wywrzeć na drugim swą zemstę, to on na mnie, nie ja na nim. Ja przez mój bałwochwalczy stosunek do jego obrazów jestem bezsilny. Zresztą jak słusznie mówi Ania, geniuszem jest on, nie ja. A więc na jakiej podstawie wymagać równości? Rozsądek potrzebuje mi ugiąć się. W takiej sytuacji wystarczy, że ktoś przytoczy jakiś argument i umie go w dobrą formułkę, żebym uległ. A formułka Ani mi odpowiada. Tak więc dzwonię do Beksa. Robiąc to, przyrzekam sobie, że zduszę pychę i uciszę moje uciążliwe przewrażliwienie, ale wiem, że natychmiast odezwą się one z wielką siłą. Jeśli w pierwszych słowach Beks mnie zaatakuje, trzeba więc tak się odezwać, żeby mu to uniemożliwić. Ale trzeba się trzymać twardo danego przyrzeczenia. Nawet jeśli mnie zrani w pierwszych słowach, wytrzymam. W najgorszym wypadku pozostanę neutralny i ograniczę się do unikania polemiki. Po wykręceniu numeru powtarzam to sobie 3 razy w oczekiwaniu, aż podniesie słuchawkę. Bo wielokrotnie już dałem się ponieść rozmowie zamiast kierować nią. Prawdą jest, że z Beksem ustna wymiana słów z rzadka przybiera zły obrót. Jest on jeszcze większym tchórzem niż ja i nieczęsto ośmiela się zdradzić uczucie wściekłości, jakiego rozpiera, mimo iż jest z natury furiatem i złość go czasem aż dusi. Zrobi to natomiast kilka godzin później, gdy zacznie pisać na maszynie list do mnie. W tym liście wróci do wszystkich konfliktowych tematów naszej rozmowy i tu nie będzie się nawet zżenował, by rzucać kurwami i pierdoleniem. Papier jest dla niego jak maska, za którą nie czuje ani strachu, ani wstydu. Zasłonięty kartką nie boi się moich ataków i nie musi ukrywać uczuć, jakie w nim wzbudzam. Oddzielony ode mnie listem nie będzie musiał stawić czoła mojej popędliwości, ani musieć odzywać się godnie, żeby zachować twarz. Ale na wszelki wypadek, powiadam, żeby nie narażać się na ryzyko poślizgu, przyrzekam sobie, że od samego początku nadam naszej rozmowie ton odprężenia. Jednocześnie jednak, chcąc wysondować jego prawdziwe uczucia, zamierzam mu pozwolić mówić pierwszemu. Podwójnie trudna rzecz. Bo pozostawiając mu inicjatywę, wprawdzie udowiem się, jakie jest obecnie jego nastawienie do mnie. Jeśli jednak z miejsca powiem mi coś przykrego, moja przewrażliwiona miłość własna natychmiast zażąda odwetu. Nie będę mógł udać, że niczego nie zauważam i skierować rozmowy w przeciwnym kierunku. Bo jak tu nie zesztywnieć, skoro mnie urazi? No to co? Pozwolić mu mówić pierwszemu, czy też z góry narzucić rozmowie ton przyjacielski, jaki mi poradziła Ania, od razu przejmując inicjatywę? Rozdarty we wszystkie strony przez rozsądek i chęć zachowania dobrych stosunków, strach przed jego środkami nacisku, pychę i podziw dla jego geniuszu, zaczynam tonem, który pozostawia drzwi otwarte na każdą ewentualność. No co tam nowego? Glinicki mi powiedział, że przyjedziesz dopiero w lipcu, a tu okazuje się, że wcale nie, odpowiada równie ostrożnie jak ja. Z tego nic nieznaczącego zdania może wyniknąć napaść. Znam ją. Znów zmieniasz zdanie, znów jestem przez ciebie zdezorganizowany, powiem za chwilę. Pozwolisz mu więc kontynuować? Nie. Nie będę więcej testował jego wewnętrznych napięć. Gra mogłaby mi się wymknąć z rąk, wpada mu w słowo i przyjmuje ton, który sobie przyrzekłem. Film został wybrany do Cannes. Muszę tam jechać, żeby go promować, odpowiadam uwodzicielsko. Ania słucha i boi się, że zacznę rozwodzić nad sukcesem filmu. Robi gesty ręką, żeby na ten temat nie mówił. Rozumiem, bo rzeczywiście wynik może być odwrotny do zamierzonego. Zamiast narzucić ten ton odprężenia, ta wzmianka o sukcesie filmu może podrażnić miłość własną Beksa, który nienawidził go i wróży mu jak najgorzej. Zresztą przyrzekłem sobie już go więcej nie informować o sukcesach i o porażkach mojego przedsięwzięcia. Uniknę przez to oskarżeń, jeśli się coś nie powiedzie, i zimnej, ostentacyjnej obojętności, jeśli rzeczy będą przybierały pozytywny obrót. Cofam się więc i zaczynam z innej beczki. Widząc, że już jesteśmy na dobrej drodze, Ania idzie sobie. Jak zwykle rozmawiam, przeskakując z tematu na temat, bacznie uważając jeden i drugi, żeby się nawzajem nie sprowokować. Czuję, że jest ciekawy, co z penthouse'em. Ktoś ma w Warszawie jeden egzemplarz, mówi, jakby sobie przypomniał jakiś zupełnie nieważny detal. Widzę, gdzie zmierza i zrywając z mymi dobrymi zamiarami, prowokuję go, odpowiadając mimochodem, jakby rzeczywiście chodziło o głupstwo. No tak, ukazał się. No to dlaczego mi go nie wysłałeś, nie panujesz na co? Rozdrażniony zapominam przyrzeczeń, jakie sobie złożyłem. Prosiłeś mnie, żebym go sam przywiózł do Warszawy, dopiero jak przyjadę. No twierdziłeś, że cenzura zabrania przesyłania pism pornograficznych. Byłeś tego nawet pewien. No tak, mówi, wycofując się, bo mój argument jest nie do odparcia. No, ale teraz już pozwalają na Playboya i na Penthouse. Musisz się na coś zdecydować, odpowiadam chłodno. Proszę, proszę. Czuję, że spala się z niecierpliwości, żeby zobaczyć te publikacje. Jest nawet gotów pozbyć się tonu sztucznej obojętności, którego jedynym celem jest nie uznać moich zasług, żeby nie musieć ich w jakiś sposób wynagrodzić. Gotów byłbym nawet okazać zainteresowanie, żeby tylko się dowiedzieć, co z Penthouse'em. Zrobiłby to nawet za cenę konieczności powiedzenia dziękuję i wystawienia się na niebezpieczeństwo, że go może w zamian o coś poproszę. Czy chcesz, żeby moja teściowa ci go przywiozła? No tak, tak, o, no tak, bardzo dobrze, akceptuję skwapienie. Czy nie potrzebujesz pieniędzy? Dorzucam po chwili. Panika, jaką wczoraj wywołał fałszywy alarmani, że bank nie godzi się na przedłużenie nam terminu spłaty długu, powoduje, że na wszelki wypadek chce jak najszybciej zapłacić Beksowi $2000, które mu się należą, choć termin ich płatności przypada dopiero na lipiec. Bo boję się, że jeśli rzeczywiście miałoby się zdarzyć nieszczęście, to Ania starałaby się mnie zmusić do spłacenia przede wszystkim choćby tylko częściowo długu bankowego. Jednocześnie chyba mam ochotę udowodnić Beksowi, że jestem stale wypłacalny, tak jakby wiedział o rozmiarach moich problemów pieniężnych i jakby zaczynał wątpić w możliwość wywiązania się przeze mnie z podjętych zobowiązań. Nie jest również wykluczone, że chodzi mi o zrobienie gestu, który by wymusił na nim odruch sympatii. Bo to sympatyczne, nieprawdaż, jeśli ktoś prosi cię, przyjacielu, o przyjęcie pieniędzy. Podejrzewam też, że chciałbym wysondować stan jego wewnętrznych napięć i niepokoje, jakie żywi co do finansowej przyszłości całego tego przedsięwzięcia. Bo jeśli powie tak, 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 to znaczy, że odgadł, iż w jego interesie jest jak najszybciej uratować to, co się jeszcze da uratować, zanim się całkowicie utopię. Oskub go, zanim zbankrutuje, jak mu to radzi rodzina i przyjaciele. To ostatnie podejrzenie okazuje się płonne. Nie, odpowiada, nie śpieszy się. Jesteś pewien? Moja teściowa wyjeżdża 8 maja do Warszawy i może zabrać pieniądze ze sobą. Nalegam coraz bardziej, bo teraz wraz ze zmianami politycznymi we Francji kontrola wywozu pieniędzy już prawie nie istnieje i mama ani mogłaby wywieźć te pieniądze zupełnie legalnie. No dobrze, zgoda, zawsze się przyda, odpowiada, przestając udawać, że ma do mnie zaufanie. No to zapisz, ona przyjedzie 8 maja. Musisz po nią wyjechać na lotnisko. A żeby się zemścić, mam ochotę dorzucić, ale tym razem zachowaj się uprzejmie, bo moja teściowa ma do niego śmiertelny żal, od kiedy przywiozła mu kiedyś kilkadziesiąt płyt kompaktowych, które kupiłem. Paczka była ciężka, ale cały czas trzymała ją w ręku, żeby nie zgubić. Bex przyjął ją na lotnisku mglistym, dziękuję. Kazał jej wnukowi zanieść paczkę do swego samochodu i natychmiast się ulotnił. Zostawiając ją samą z wnukiem na śniegu, choć wiedział, że na Okęciu nie sposób dostać taksówki. Nawet mi zaproponował, że mnie gdzieś podwiezie. Nic. Dziękuję. No, wygląda, że to ciężkie. Do widzenia. To wszystko, co mi powiedział. Poskarżyła się. Bex jest jednocześnie ciekawy, co przygotowuje na przyszłość, ale nie chciałby przydać swoim pytaniom zbytniego ciężaru. Za często grał rolę człowieka, któremu moje wysiłki zwisają, żeby nagle przyznać, że przywiązuje do nich wagę. A w ogóle to co? W porządku? Jak się sprawy mają? Ale co takiego? Pytam naiwnie, żeby go upokorzyć, zmuszając do dalszych pytań, które go postawią w pozycji petenta. No powiedzmy ogólne perspektywy, no co na przyszłość? Przyrzekłem sobie utrzymać tę rozmowę w tonie przyjaznym, choć mam ochotę udawać naiwnego, żeby go zmusić do ujawnienia zainteresowania, jakie w nim wzbudzają ogólne perspektywy. To jednak przestaję udawać, że nie rozumiem. No cóż, Paryż jest przeogromnym miastem, jak wieloryb. Połyka wydarzenia kulturalne, jak małe rybki, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, i natychmiast o wszystkim zapomina. To przedsięwzięcie na lata, ale pcham powoli moją taczkę. No pcham, pcham. Sam się sobie podobam z taką nagłą cierpliwością, rozsądkiem i skromnością. I tu z kolei Bex chciałby wysądować, czy przez przypadek nie zamierzam wszystkiemu dać spokój. Bo docierają do niego sprzeczne informacje z jednej strony po klęsce finansowej, jaką poniosłem z powodu wystawy. Raz w rozmowie telefonicznej z nim wymknęło mi się zdanie, które wprawiło go w panikę. Pętla zaciska mi się wokół szyi, powiedziałem. A z drugiej jednak strony widzi, że rzeczy posuwają się do przodu. Że publikacja w Penthouse miała miejsce, że jego obrazy nadal są wystawiane w Paryżu i że film został wybrany do Cannes. Ale nie ośmiela się nadać swym pytaniom wyrazistości, która by zdradziła jego zainteresowanie moimi zabiegami, bo to dałoby mi przewagę. To też uśmiecha się i stara zacząć rozmowę z innego końca. Syzyf był przykuty do skały. Ty nie jesteś przykuty. Jak odpowiem? Ja również jestem. Mówię nareszcie i nagle zdaję sobie sprawę, że może to odczuć się jako wyrzut. Dodaję więc dobrowolnie. Tak, już będę popychał mój kamień do końca życia i nie skarżę się na to. Czuję się pewniej. Ponieważ zapanował między nami ton beztroski, mówi mi, że i tak wszystkie nasze problemy zostaną niedługo rozwiązane, bo radioaktywna chmura jest ponad nami wszystkimi. robi aluzję do wypadku, jaki się zdarzył w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. No rzeczywiście, według prasy chmura przesuwa się ku zachodowi. Ponoć nie bardzo jest radioaktywna, a obecnie znajduje się dopiero nad wschodnią częścią Polski. Tak więc precyzuję, jest nad wami, nie nad nami. Tak, tylko jeśli ja umrę, to będzie koniec z tobą i wszystkie twoje wysiłki pójdą na marne. No powiedzmy, że jeśli umrzesz, to cena twoich obrazów podskoczy o 300%, odpowiada mi, śmieje się. Ma kłopoty w domu, jego żona cierpi na nerki, na żylaki i na nadciśnienie. Jest fizycznie i nerwowo wyczerpany niekończącą się agonią matki. A, akurat matka dzwoni, to muszę iść, mówi nagle Weks. Ci ludzie mogliby sobie pozwolić na najlepsze restauracje w Warszawie. I to codziennie. Oraz na pielęgniarkę w pełnym wymiarze godzin. Otóż jego żona woli sama gotować i codziennie stać w kolejkach. On sam myje matkę z odchodów, przemywa jej rany i podaje jedzenie. Przecież to by kosztowało tyle pieniędzy, gdyby kogoś wynająć do całej tej pracy. A tak to się oszczędzi. Tak samo oboje znoszą nieustanną obecność Tomka, który przychodzi do nich jeść i korzystać godzinami z ich telefonu, a którą mogliby zafundować jedno i drugie poza ich domem. W obu wypadkach, prócz skąpstwa małych, prowincjonalnych mieszkańców głębokiej Rzeszowszczyzny, zachowują się tak, bo widzą, że tak postępują inni na polskiej prowincji. Tak się zachowywali ich rodzice, ich sąsiedzi, bohaterowie ich książek i osoby, o których rozmawiają na co dzień. Uważaliby, iż nie wykonują swego zadania, jeśli by nie znosili cierpliwie ciężaru rodzinnych obowiązków. Obowiązków, które we Francji zwala się na Portugalkę czy na pielęgniarkę. A poza tym jest opinia publiczna, to okropne. Co ludzie powiedzą? W zaściankowej Polsce opinia publiczna miesza się do wszystkiego, nawet do najbardziej ukrytych zakamarków prywatnego życia. I wszyscy boją się jej jak cholery. Przyjaciele, sąsiedzi, ciotki, wujkowie, tak samo prowincjonalni jak Beks, nie krępowaliby się mu powiedzieć, że to nie w ten sposób należy się zajmować własną matką i własnym synem. Beks dobrze o tym wie i jak każdy małomiasteczkowy Polak bez szemrania poddaje się społecznej dyscyplinie. Tak, mówię mu, przypominam sobie, że pewien aktor z Łodzi, którego znałem, nie mógł już znieść choroby swojej matki. Umieścił ją w szpitalu, a tam już ją wykończyli w 3 tygodnie. Właśnie, tego nie mogę zrobić, odpowiada Deks. Po czym dorzuca, ale teraz to już rutyna i mam nadzieję, że się zmobilizuję i znów zacznę pracować. Wnioskuję z tego, że w ostatnich czasach niczego nie zrobił. Na razie jest to dla mnie bez znaczenia. Ani muzea, ani kolekcjonerzy nie pchają się, żeby sobie wyrywać jego obrazy. Po czym się rozstajemy. Dodaję, że zadzwonię 23 maja o 21. Ale na to, żeby uniknąć jego zwykłego wyrzutu, kiedy mi się nie uda uzyskać połączenia, znowu czekałem na próżno i nie mogłem pracować, dodaję. O ile dostanę połączenie. Tak, no oczywiście. Wstaję z fotela z wrażeniem, że miłość własna żadnego z nas nie została zraniona i że nikt nikogo nie umniejszył ani nie starał mu się narzucić swej wyższości. Jak jednak jest w rzeczywistości? Dowiem się o tym po otrzymaniu jego następnego listu.